to nie jest matura z WF-u, ale Kuba Mądry, współautor matury z WF-u, jest przy telefonie. Dzień dobry.
Witam bardzo serdecznie.
Kuba Mądry był przez kilka dni w Barcelonie i powiedz, jak okiem studenta architektury wyglądały protesty Katalończyków.
Tak, byłem w Barcelonie nawet tydzień, a nie tylko kilka dni. I faktycznie powód, dla jakiego się tam znalazłem, bardzo pomógł mi tak wnikliwie obserwować, co dzieje się w mieście. Bo oczywiście skupiając się na budynkach, często można pominąć ludzi, ale starałem się jednak tego nie zrobić i przyglądać się też temu, co dzieje się na ulicach. A działo się bardzo dużo. Przede wszystkim poruszanie się po mieście było bardzo utrudnione, co akurat dla mnie osobiście było dość ważne. Więc regularnie musiałem rezygnować z zamkniętego metra, pobitych i właściwie z masakrowanych wejść do kolejki podziemnej w Barcelonie, dlatego że było to bardzo niebezpieczne zostawiać otwarte dla manifestantów stacje, ponieważ gdyby taka grupa kilkuset, może tysiąca osób biegła na stację, mogłoby robić się niebezpiecznie. Więc po prostu władze miasta postanowiły zamknąć stacje, które były zagrożone takimi wydarzeniami. No oczywiście gorąco w Barcelonie było od połowy października. Ja byłem od 21. Jest to reakcji na skazanie 9 polityków i aktywistek katalońskich przez Sąd Najwyższy Hiszpanii na kary do 13 lat pozbawienia wolności. I muszę przyznać, że doświadczyłem też takiego wzruszającego momentu a propos tych ludzi, bo siedziałem sobie daleko katedry w Barcelonie i zaobserwowaliśmy nagle bardzo ciekawy, dziwny spektakl, ponieważ przez taką małą, gotycką uliczkę nagle przeszedł cichy marsz starszych już ludzi z takimi pochodniami oraz proporczykami, na których zawieszone były czarno-białe zdjęcia tych aktywistów i aktywistek. No było to całkiem wzruszające i pokazało, jak bardzo ludzie barcelończycy przywiązani są do tych postaci. W sobotę, kiedy wyjeżdżałem, faktycznie gotowało się w mieście. Baliśmy się, że nasz autokar zostanie zablokowany, bo wzdłuż Via Laietana, takiej dużej arterii, były ustawione dwie kolumny policji. 10 tysięcy osób, z tego co słyszałem, brało udział w zamieszkach, a z tego co w Barcelonie można było usłyszeć, to aż 500 000 osób w pikach tych manifestacji było na ulicach. 6 osób ostatecznie w szpitalu i trzeba powiedzieć, że było naprawdę dużo przemocy można było doświadczyć w mieście przez te ostatnie dni. Widziałem nawet takiego chłopaka, może w wieku 16 lat, który był kompletnie pobity i pakowany do radiowozu, takiego furgonu policyjnego. Kupiłem też gazetę w zeszłym tygodniu, La Vanguardia, czyli taką bardziej, może to się wpisze jakoś tutaj w przegląd, gdzie zaskakujący dość tytuł La Vanguardia z zeszłej niedzieli, Voluntarios contra los disturbios, czyli wolontariusze przeciwko zakłóceniom. I ukazuje to artykuł o grupie pacyfistów, którzy stanęli w proteście przeciwko protestowi między policją a manifestującymi. To też protest między przemocą a przemocą, tak naprawdę między pięścią a pięścią. I można powiedzieć, że właśnie taki pacyfizm też urodził się trochę w mieście. Sam pytałem przechodniów, dlaczego protestują, no i bardzo dużo z nich wskazywało właśnie na walkę z przemocą. To było dość ciekawe do obserwowania. Za to dzisiaj przeczytałem w El País, że Katalonia to El Agujero Negro, czyli czarna dziura Hiszpanii, co jest dość paradoksalne. Faktycznie odwołuje się do tego, co dzieje się w tym momencie, ale nie można zapominać, że to też motor ekonomiczny Hiszpanii, więc nazwać taki region czarną dziurą jest dość kuriozalne. No cóż, tyle na szybko jestem w stanie z siebie...
Ale jeszcze możesz wyciągnąć atmosferę. Czy odniosłeś wrażenie, że większość mieszkańców Barcelony popiera protesty, czy też jest silna grupa, która jest przeciwna?
odniosłem zdecydowane wrażenie, że te protesty są w dużej, dużej większości popierane. Można to było nawet zobaczyć w stylu ozdobienia budynków, bo zwykle w krajach śródziemnomorskich można zaobserwować jakąś tam bieliznę, która się suszy między budynkami w ciepłe dni. Tutaj tej bielizny było trochę mniej, a więcej można było zobaczyć flag. I większość budynków była po prostu ukwiecona kompletnie takimi flagami Katalonii. Rzadko zdarzało się, by zobaczyć flagę Hiszpanii. Czasami nawet Hiszpanii królewskiej, czy federalnej, z tego co pamiętam, czy takiej flagi czerwono, żółto-fioletowej. Więc jeśli tak na to spojrzeć, to zdecydowana większość Barcelończyków popiera te protesty i czuć było w powietrzu, to trudno jest wytłumaczyć, ale czuć było w powietrzu jakąś atmosferę wyjątkowości i podniecenia. Takie czuć było, że coś ma się wydarzyć. Nikt do końca nie wiedział co. Ludzie prowadzący małe sklepiki, butiki naprawiali szyby, ale wszyscy czuli, mam wrażenie, że zbliża się coś ważnego. Tylko pytanie, czy to nie jest fałszywa nadzieja i wspomniany ogień, pamiętając to, jak już gaszone były te protesty w przeszłości.
Barykady, płonące samochody, wybite witryny, to jest krajobraz Barcelony?
To jest krajobraz tylko części Barcelony, bo trzeba być jednak szczerym i powiedzieć, że całe miasto i cała strona turystyczna uchowała się w jakiś sposób. Muszę powiedzieć, że wokół głównych punktów miasta, bo oczywiście manifestanci chcą pokazać się w miejscach najbardziej, które najbardziej dotknęłyby dobre imię Barcelony, po prostu żeby bardziej zaznaczyć swoją obecność. Czyli mówimy tutaj o Plaza de Catalunya, czyli głównym placu w samym centrum miasta właściwie, w XIX-wiecznej części Barcelony. Paseo de Gracia to jest też niedaleko stamtąd, to jest też samo centrum miasta. I wzdłuż największych ulic zbierali się manifestanci, ale właśnie reszta miasta, czyli okolice plaż, część gotycka, mimo że pokojowe protesty tamtędy przechodziły, o wiele mniej liczne i muszę przyznać, że właśnie to było takie jądro ciemności tych wydarzeń, właśnie okolice Plaza de Catalunya, Paseo de Gracia, a reszta jakoś tak równolegle sobie do tego funkcjonowała. I czy jest to, na pewno jest to pole krwawej bitwy, nawet tak czytałem w El País, że kwalifikują to jako miasto pole bitwy w tym momencie. I faktycznie robi to wrażenie. Ulice, mimo że są bardzo szerokie, to już tak urbanistycznie mówiąc, bo akurat na tym się skupiałem, zwykle jest tak, że przy jakichś rewolucjach bardzo ważne jest to, żeby wykorzystać miasto i przestrzeń miejską. Na przykład we Francji, w Paryżu było to bardzo przydatne przy wąskich uliczkach w trakcie rewolucji francuskiej, gdy łatwo było taką ulicę zablokować barykadami. Tutaj było to zdecydowanie trudniejsze, bo to są takie olbrzymie ulice, jednorodne właściwie, czyli mamy takie wysepki poustawiane jako kwadraty i bardzo trudno tam jest to skutecznie zorganizować, więc te barykady były po prostu łamliwe, można by powiedzieć. Dlatego tyle przemocy. Manifestanci po prostu nie byli w stanie dobrze się przed policją obronić, szczególnie, że ta wyposażona była jednak w furgonetki na tych kilku pasmowych arteriach.
Bardzo serdecznie dziękuję. To była opowieść o Barcelonie prosto z Paryża. Kuba Mądry jest studentem architektury w Paryżu i współautorem matury z WF-u. Maturę z WF-u mogą Państwo słuchać w każdą sobotę o godzinie 16. A teraz na zegarze zrobiła się już 8:18. Jest godzina 8:22. Słuchają Państwo Poranka Wnet w Radiu Dwóch Stolic i Radiu Dwóch Prędkości. Przy telefonie Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Bajki dla Kostka i Mateusza. Czy to są bajki, które są dla dzieci, czy bajki, które są dla dorosłych?
Dla każdego, kto ma w sobie choć odrobinę dziecka. Miejmy nadzieję, że w dorosłych to dziecko zostaje. Skoro dorośli je piszą, to też i dorośli może coś dla siebie w tym znajdą, ale pisałem je dla swoich synów, tak jak wcześniej dla swoich córek, bajki dla Marysi Alicji. Ale... Miały bardzo wiele wydań, a teraz wyszły po raz pierwszy bajki dla Kostka i Mateuszy.
Ale czy to są bajki, czy bajki, które wchodzą w świat dorosłych i wchodzą w świat polityki?
No wszyscy tak sądzą i zapewnianie, że tak nie jest, nie ma sensu, bo i tak nikt nie uwierzy. No jak sobie coś tam znajdzie ktoś w świecie polityki, no to bardzo dobrze, bo może te prawidła, które rządzą podstawowymi wartościami, światem dzieci, też powinny rządzić światem dorosłych, choć tak pewnie nie jest. No ale jeżeli ktoś sobie coś odnajdzie we współczesnej rzeczywistości, to tylko lepiej.
Czy można redaktora naczelnego Gazety Polskiej, Tomasza Sakiewicza, poprosić, by w Poranku Wnet opowiedział bajkę?
Pewnie bym nie zdążył całej, ale chyba jedna najpiękniejsza to jest bajka na Święto Niepodległości, kiedy trzech braci wybiera się do zamku, tajemniczego zamku, i każdy z nich znajduje komnatę z tajemniczą skrzynią. Jeden kręci nosem, bo w skrzyni jest tylko łuk, pozdrawia zbroja i miecz, i wyrzuca to wszystko i zbiera skarby z komnaty. No ale pojawia się zły smok, pojawia się wilkołak i okazuje się, że nie ma czym walczyć, bo pozbył się broni. Drugi brat rzucił się też na złoto, przestraszył się bardzo szybko tych stworów, a trzeci zaczął od założenia łuku i zbroi, nie przestraszył się, więc wyszedł ze skarbami. To jest bardzo w skrócie powiedziana bajka, ale ona była na Święto Niepodległości, bo to jest bajka o tym, kim jest rycerz. To jest ktoś, kto pokonuje sam siebie, własny lęk, te smoki, które tkwią w nas, wilkołaki, które nas samych straszą. No i został uznany pewnie za najlepszą w tej książce, choć są pewnie różne i do różnych rzeczy adresowane.
A czy tym, dla których jest to dedykowane, dla Kostki i Mateusza, czy im się podobają te bajki, czy wchodzą w świat?
Jedne się podobają bardziej, drugie mniej, ale się generalnie podobają. No dzieci mają ten przywilej, że mogą po prostu nie czytać albo nie słuchać. Zresztą jest nagrane to w audiobooku dostępne, więc nawet czytać nie trzeba, można posłuchać w nocy, jak się światło zgasi. Też jest w wersjach elektronicznych dostępne. No chcę, żeby było powszechnie dostępne. Więc problem dostępności nie istnieje. Istnieje problem atrakcyjności. No już niestety każdy sam sobie to musi ocenić. Te pierwsze bajki, dla których rzeczywiście bardzo dobrze się sprzedały, bo miały bardzo wiele wydań. No ale przestałem je paręnaście lat temu pisać, jak córki zaczęły podrastać. Jak się pojawili synowie, no to już nie było wyjścia. Trzeba było coś dla synów napisać.
A jaka jest twoja ulubiona bajka?
Z moich własnych, czy z moich niewłasnych?
Z niewłasnych. Ulubiona, może być też własna.
No jest ich niestety sporo, ale chyba z takich najbardziej znanych to chyba Piękna i Bestia, bo każdy jest trochę piękny, każdy jest trochę bestią i każdy ma w sobie wystarczająco dużo dobra, żeby Piękna zamieniła bestię w rycerza i księcia. Ale jest wiele takich bajek, które no, mi się bardzo podobają. Te są niezwykle mądre. I tych starych, i tych młodszych. Więc chyba trudno wyróżnić jedną. No ta Piękna i Bestia to już późny okres, tak, kiedy się pojawiła. Ale oglądałem to ze swoimi córkami. No byłem zachwycony, one zresztą też.
No i teraz wejdźmy w świat polityki. Gdybyśmy mieli go przenieść w baśniowy, w teren baśni, to jakby się ta baśń rozpoczynała, twoim zdaniem?
No żyjemy w świecie chochlików, gargameli i złych czarnoksiężników oraz trochę pogubionych, ale dobrych krasnoludków, które zebrały się do kupy i pogoniły Gargamela. Już teraz nie chcę pokazywać tak do końca, kto tu był kim, ale rzeczywiście mimo tego, że wśród krasnoludków są i marudy, i leniwce, i dowcipnisi, to jednak suma summarum krasnoludki są pozytywne, bo działają na rzecz swojej wspólnoty. No Gargamele robią co mogą, żeby im przeszkadzać.
Ale Gargamele lekko pogubione, lekko odsunięte, ale ciągle aktywne i ciągle chcące odzyskać królestwo.
No chcące i pożreć krasnoludki. I to się nie skończy. To się nie skończy, bo to jest never ending story. Ta historia będzie trwała. I jeżeli krasnoludki nie będą dbać o swoje królestwo, to Gargamele do niego wkroczą. Nie wolno się dawać nabierać. Czasem Gargamele przebierają się za krasnoludki, czasem robią fałszywe krasnoludki, czasem krasnoludki się pokłócą ze sobą. No tak to już jest, niestety. Tak wygląda świat i dziecięcy, i dorosłych.
Ale czy te krasnoludki dobrze swoją krainą rządzą?
No, dachy ponaprawiane, domy w lepszym stanie, wały przeciwpowodziowe zabezpieczone, wrogowie się trochę boją, a że się złoszczą, że straszne krzyki słychać z zewnątrz, bo już nie mogą okradać krasnoludków ani ich pożerać, no to wiadomo, no dużo straciły.
Ale czy te krasnale potrafią się ze sobą dogadać, czy potrafią wspólnie działać?
Ja myślę, że potrafią, zresztą to już udowodniły przez 4 lata. I dalej będą potrafiły, ale jak na placu krasnale się spotykają, pokłócą, czasem pobiją, nawymyślają, koniec końcem wiedzą, że na zewnątrz są Gargamele i nie ma co przesadzać.
Ale kiedy krasnale powołają rząd i czy to będzie rząd, który będzie niespodzianką dla opinii publicznej, czy też będzie to podobny rząd jak rząd krasnali przez ostatnie 4 lata?
Nad wszystkim jest Papa Smurf albo inny mądry krasnal, jakbyśmy go tam nie nazwali, który pilnuje interesu. I jak się nie dogadają, to powie, jak ma być. Mamy to szczęście, że rzeczywiście ten Papa Smurf dalej rządzi i pilnuje, żeby ten rząd jakoś posklejać.
Ale w świecie krasnale tworzą taką wyspę, a dookoła tej wyspy pełno Gargameli, którzy mają stery władzy i nie tylko.
O, oczywiście. I tak to wygląda w świecie bajek i w świecie prawdziwym. Ale też trzeba pamiętać, że to nie jest jedyna wyspa krasnoludków. Jest jeszcze wiele innych wysp, które patrzą, że można się było przeciwko Gargamelom zbuntować i można było zrobić swoje. Dlatego Gargamele się boją, że nie tylko tą wyspę stracą.
Ale gdzie są te wyspy zarządzane przez krasnali? Czy za wielką wodą rządzą krasnale czy Gargamele?
Trochę tak, bo za wielką wodą duże wyspy. Ale i w Budapeszcie, i we Włoszech się pojawiają, w różnych miejscach się pojawiają. Wszędzie krasnale sobie myślą, że nie muszą dawać się upić Gargamelom.
I tak to jest, proszę państwa, w polityce, w miejscu, gdzie rządzą krasnale. A co tygodnik Gazeta Polska szykuje w tym tygodniu?
No tego już nie da się w konwencji bajek sprzedać, ale za to w konwencji hollywoodzkiej, bo alfabet celebrytów. Otóż mamy w Polsce grupę celebrytów, które narzucają własny język, własny słownik pojęć. No i chcieliśmy pokazać, co oni mówią, jak próbują narzucać ton społeczeństwu. Trochę zabawne, trochę straszne. Tak coś między horrorem a tragikomedią.
Będziemy czekali tygodnik Gazeta Polska w kioskach już w środę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję
bajki
dziękuję
dla Kostka
bardzo.
I Mateusza. A kiedy znalazłeś czas, żeby bajki napisać?
No w czasie wolnym oczywiście.
A kiedy miałeś czas wolny?
Zastanawiam się, ale zwykle jak jadę pociągiem.
Wtedy do głowy.
Wtedy. To jak... Stąd pociąg życia, taki tytuł.
Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej, był gościem poranka Wnet. Jest godzina 8:31. Poranek Wnet. Dzisiaj
dziękuję
jest
bardzo.
28 października rok 2019. Może posłuchamy zespołu Supertramp.